A przy telefonie senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora i witam wszystkich słuchaczy.
O co chodziło w tej wczorajszej awanturze w Senacie Rzeczpospolitej?
No chodziło generalnie o to, że Platforma Obywatelska i opozycja, która jak wiadomo ma większość w Senacie, od kilku tygodni pracuje nad zmianami w regulaminie Senatu, no tak, żeby w ogóle bardzo utrudnić możliwość na przykład odwołania marszałka, czy żeby limitować liczbę senatorów, którzy zasiadają w poszczególnych komisjach. No to są zmiany bardzo takie dyskusyjne, wywołujące również dyskusję wewnątrz opozycji, która posiada większość w Senacie. Ale nieoczekiwanie nagle opozycja postanowiła wycofać ten projekt zmian w regulaminie i wprowadzić do porządku obrad jeden nowy projekt, który generalnie polegał na tym, że właściwie Senat nadawał sobie, czy nadaje sobie na mocy tej zmiany regulaminowej prawo do tworzenia ustaw w trybie pilnym. Ja przypomnę, że tryb pilny jest możliwy w polskim systemie ustrojowym i prawnym, ale jest zarezerwowany dla rządu. Rząd w sytuacjach szczególnych, kiedy trzeba szybko reagować, ma tak zwaną szybką ścieżkę legislacyjną i taka możliwość istnieje. Natomiast tu w tej zmianie chodziło o to, że w przypadku projektów, których wnioskodawcą byłby Senat, skrócić te terminy, które są w tej chwili, bo tam jest 14 dni od momentu złożenia projektu, żeby się senatorowie mogli zapoznać z tym projektem. Tam jest określone, kiedy może być najwcześniej pierwsze czytanie, drugie, jaka jest procedura. Natomiast to wszystko pod hasłem szczególnej sytuacji miałoby ulec skróceniu i tak naprawdę Senat przerodziłby się w instytucję, która byłaby alternatywna dla rządu, ponieważ ze względów politycznych opozycja no co chwila proponowałaby ustawy, które są z ich punktu widzenia politycznego istotne, no i wpisujące się w ich strategie polityczne, te opozycyjne, i w ten sposób Senat miałby nadaną szczególną rangę i tutaj byłyby tego typu działania. W związku z powyższym myśmy oprotestowali te zmiany, no i nie uczestniczyliśmy w głosowaniach dotyczących wprowadzenia tych zmian do porządku obrad obecnej sesji Senatu, a sytuacja jest taka, że opozycja w tej chwili nie ma bezwzględnej większości, także nie miała kworum, ponieważ kilku senatorów z różnych powodów, przede wszystkim zdrowotnych, jest po prostu ze strony opozycyjnej nieobecna na obecnym posiedzeniu. Także stąd ta taka próba sił, która się wczoraj dokonała i za chwilę wznawiamy obrady i zapewne marszałek Grodzki po raz kolejny będzie próbował wprowadzić ten punkt. W opozycji trwała mobilizacja, żeby ściągnąć jak najwięcej senatorów, ale nie sądzę, żeby się udało tych 50 senatorów ściągnąć, a my nie będziemy brali udziału w tym głosowaniu nad wprowadzeniem tych zmian, ponieważ uważamy, że jest to działanie na szkodę państwa.
A w tle był koronawirus.
Tak, dlatego że opozycja przygotowała ustawę dotyczącą zwalczania skutków koronawirusa, głównie w aspekcie gospodarczym. Tutaj trzeba podkreślić, że ta ustawa, ten projekt jest niejako pokłosiem tych debat, które odbyły się w Senacie przy okazji tej rządowej ustawy dotyczącej koronawirusa. I opozycja chciała w trybie szybkim właśnie wprowadzić te swoje zmiany i temu służyła właśnie ta zmiana, czy ma służyć ta zmiana w regulaminie Senatu. I teraz sytuacja jest taka. Otóż to rząd ma tak naprawdę ma instrumenty do realnej oceny sytuacji, ponieważ ma różne agencje rządowe, źródła informacji, podległe sobie służby sanitarne, epidemiologiczne i rząd całościowo ma obraz sytuacji. I jak wiemy, rząd pracuje w tej chwili nad regulacjami szczegółowymi i należy się spodziewać, że w przyszłym tygodniu takie zmiany będą po prostu już gotowym projektem. Mówiła o tym wyraźnie pani minister Emilewicz. No a opozycja próbuje tutaj wrzucić swój projekt ustawy. No i tak i doprowadzić do takiej licytacji na te projekty. Przy czym trzeba pamiętać, że w tej chwili powinniśmy wszyscy w duchu odpowiedzialności, w sposób odpowiedzialny, no przygotowywać się do tego, co prawdopodobnie niestety, podkreślam, niestety nas czeka, czyli do rozwoju zakażeń koronawirusem w Polsce.
Tak, właśnie. Jest, tam był przypadek, podejrzenie przypadku koronawirusa u jednego z pracowników Senatu, ale na szczęście okazało się, że to tylko podejrzenie.
Ja chcę tutaj na marginesie powiedzieć, że skoro wiele rozgłośni radiowych, wiele instytucji w tej chwili stara się podporządkować zaleceniom władz sanitarnych, GIS-u i minimalizować możliwość spotykania, to pan marszałek Grodzki, wręcz przeciwnie, no jak wiemy, sam przebywał we Włoszech na prywatnym wyjeździe i sam poddawał się testowi. No, mieliśmy taką sytuację z tymi pracownikami. Sytuacja była niejasna. No, stwarzała zagrożenie. Dzięki Bogu się okazało, że ten pracownik nie ma koronawirusa. Ale wyobraźmy sobie, nie daj Boże, gdyby się okazało, że miał, no to wtedy my wszyscy, plus pracownicy, Kancelaria Senatu, dziennikarze, którzy byli w tego dnia w Senacie, no wszyscy bylibyśmy poddani kwarantannie. No czy to jest odpowiedzialne działanie ze strony kierownictwa Senatu? No właśnie, i to jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na czele Senatu stoi profesor medycyny, a więc osoba, która no już kto jak to, ale powinna mieć przygotowanie merytoryczne do właściwej oceny sytuacji i stopnia zagrożenia.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Maria Jackowski, senator.
Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. O 9:00 wznawiamy obrady. Wszystkiego dobrego.
Będziemy je obserwować. Senator Prawa i Sprawiedliwości był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:58. To w takim razie zajrzymy do prasy. Pierwsza strona Gazety Polskiej. CBA weszło do Fundacji Grodzkiego. Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu Szczecin-Zdunowo, na którą pieniądze miał pobierać marszałek Tomasz Grodzki. To jest pierwsza strona dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Żywności w sklepach nie zabraknie. Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza pandemię, to wiemy. Transakcje do 100 zł będą bez PIN-u. Taka jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego. Zwróciło się do NBP o podwyższenie limitów na transakcje niewymagające użycia PIN-u. Będziemy szybciej płacić w sklepie. Zmniejszy to kolejki. Koronawirus w Senacie. O tym, żeśmy przed chwilą rozmawiali z panem senatorem Janem Marią Jackowskim. Z kolei Gazeta Wyborcza pisze o tym, że ważne jest w tej epidemii to, w którym momencie będzie szczyt zachorowań. Czy to będzie pik, czy to będzie łagodna góra. Jak będzie to łagodna góra, to oczywiście sobie z pandemią, czy z epidemią poradzimy. Jeżeli nastąpi pik, to wtedy będzie zdecydowanie gorzej. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jak chronić siebie i najbliższych. 10. strona Gazety Wyborczej, na 11. stronie przewodnik po zakupach na czas epidemii. Z kolei dziennik Gazeta Prawna na 1. stronie, taki dodatek nadzwyczajnych o rekordowych wynikach grupy PZU, a poza tym o pandemii i stanie zagrożenia piszą dziennikarze Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółsiak na drugiej stronie dziennika Gazety Prawnej. W studiu jest Lech Rustecki, ale przy telefonie jest Maria Deskur. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Fundacja Powszechnego Czytania, prezes Fundacji Powszechnego Czytania, bo jest tak, przerwa w szkole, dzieci nie idą do szkoły i co możemy z tym fantem zrobić, jak to pozytywnie wykorzystać?
No właśnie, my proponujemy, żeby trochę spróbować poczytać razem. Takie hasło ukuliśmy, teraz czas na czytanie i próbujemy go promować. I to ma swoje bardzo fajne skutki, bo badania udowadniają, że czytanie uspokaja, co wydaje się, że w takim czasie dużego stresu wszystkim nam się przyda. Także jak sobie siądziemy z dzieckiem i poczytamy chwilę, to bardzo szybko zwalnia się rytm pracy naszego serca, odpuszczają stresy, więc to jest fajne. No ale oczywiście z drugiej strony dla tego dziecka to jest cudowne. Lekarze też mówią dziś, że dzieci no, mogą być oczywiście też zaniepokojone sytuacją. Szkołę im zamknięto, nie mogą się spotykać z dziećmi w swoim wieku. No jest to taka sytuacja, która jakby przekazuje te niepokoje wszystkim. Więc dla dzieci to też jest cudowne, żeby ten rodzic znalazł momencik i na spokojnie, że tak powiem, pocieszył się razem z dzieckiem jakąś śmieszną książką. Może lepiej właśnie jakąś fajną i sympatyczną, przygodową książką niż czymś smutnym. Ale to właśnie dla dzieci też myślę, że jest super ważne. Czyli jakby tak o tym mówią lekarze i też badania na to wskazują, że oczywiście takie dziecko oprócz samego uspokojenia się w danej chwili no rozwija się bardzo, jeżeli mu czytamy, więc oprócz takich skutków, powiedziałabym, natychmiastowych, no czytając sobie codziennie przez 2 tygodnie budujemy wspaniały nawyk, który takiemu dziecku, jeżeli przejmie to i będzie kontynuowało, no to da niesamowicie różne, bardzo wartościowe rzeczy w przyszłości.
Tak jak... To jest absolutnie prawda, bo jak stwierdzili naukowcy, już 6 minut czytania obniża poziom stresu o 60%.
Tak, no właśnie, to są brytyjskie badania, które takie właściwie niesamowite osiągnęły wyniki, to jest prawda, dosyć robi wrażenie. 6 minut sobie poczytamy i właściwie ponad połowa naszego stresu się ulotniła. Oni mówią, że to właśnie jest związane ze spowolnieniem rytmu pracy serca i z faktem, że czytanie jest taką czynnością, która na ogół powinna nam sprawiać przyjemność, w sensie nie powinna być jakąś katuszą i w związku z tym rozluźniają się też nasze mięśnie, więc poziom stresu gwałtownie spada. Także bardzo, bardzo gorąco zachęcamy. Wydaje się nam, że w dobie, którą teraz mamy do własnej dyspozycji w całkowicie, dzieci pośpią sobie, nie wiem, no może nawet 10 godzin, to nadal im zostawię ja 14 godzin. Nie sugeruję, żeby 14 godzin czytać, ale pewnie warto, żeby te dzieci trochę się pouczyły. Można sobie pograć trochę w jakieś gry planszowe, karty i różne takie fajne towarzyskie rzeczy porobić w ramach rodziny. Natomiast poświęcenie codziennie chwilki albo kilku chwil na to czytanie, bardzo, bardzo gorąco do tego zachęcamy. To może nie tylko pomóc teraz, ale właśnie tak jak powiedziałam, na przyszłość. Kolejne badania, które na całym świecie zrobiły olbrzymie wrażenie, to są badania PISA, które pokazały, że właściwie dziecko, które czyta dla przyjemności, czyli sięga po te książki samodzielnie i je to cieszy, jest w stanie nadrobić wszelakie niedobory kompetencyjne związane z czymkolwiek, tak? Tym, że rodzice właśnie z nim mało rozmawiali w dzieciństwie albo mniej się interesowali jego nauką. Więc to czytanie ma taką funkcję niesamowitą zasypywania pewnych niedoborów kompetencyjnych, właśnie różnic statusowych, można by powiedzieć też. Więc tak, długofalowo ma wspaniałe skutki, ale też tak natychmiastowo właśnie działa, więc gorąco zachęcamy.
Spróbujmy jakoś wygrać konkurencję z komórką, Netflixem, wszystkimi tymi grami komputerowymi, przez chwilę poczytać dzieciom, ale też wzajemnie sobie czytać, bo jak mąż czyta żonie albo żona mężowi, to też o 60% pewno spada stres, pod warunkiem, że nie będzie to gazeta, a jakaś porządna i ciekawa książka. Do tego nie ma kolejek w księgarniach. Ludzie nie rzucili się masowo do księgarni, żeby kupić książki i nadrobić lektury. Może warto zajrzeć do księgarni, znaleźć tą książkę, którą warto poczytać dzieciom czy samemu sobie. To na pewno na zdrowie psychiczne nam wyjdzie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Jeszcze jedno bym dodała, że jeżeli ktoś nie ma blisko księgarni, to po pierwsze można książkę sobie zamówić przez internet, a po drugie bardzo jest nam miło, że po naszym apelu do branży wydawniczej firma Legimi dołącza się i już od dzisiaj będzie 20 książek dla dzieci, które będzie można ściągnąć z ich strony za darmo. Także na legimi.pl zachęcam do wchodzenia i u nas na stronie fundacyjnej też będzie informacja, jak znaleźć te książki. Tak więc dostęp do nich jest. Kolejnym miejscem, gdzie można pozyskać książkę bez opłat żadnych, to jest wolnelektury.pl. Także jeżeli ktoś miałby niedosyt lub jakiś szukał innych książek, to te wszystkie źródła bardzo gorąco polecamy. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Maria Deskur, Fundacja Powszechnego Czytania, była gościem Poranka Wnet, a w studiu Lech Rustecki.
Witam serdecznie. Ja tutaj mam 9-stronicową notatkę operacyjną, ale nie będę jej streszczał, ponieważ chciałem zaprosić od poniedziałku na specjalny segment, który będzie pojawiał się w różnych porach i dotyczył między innymi sztucznej inteligencji, ale oczywiście w kontekście koronawirusa, bo obserwujemy go z różnych perspektyw i będzie między innymi o czterech sposobach, w jaki rządy świata wykorzystują sztuczną inteligencję do śledzenia koronawirusa, kto pierwszy przewidział tą epidemię, która zamieniła się w pandemię. W każdym bądź razie, żeby Państwa zainteresować, to w tym pierwszym będę mówił też o bioinwigilacji.
To już od poniedziałku, bo taką decyzję podjęliśmy, że wszystkie audycje, które nie są audycjami informacyjnymi, tak to nazwijmy, tych audycji nie będzie przez jakąś chwilę. Poinformowaliśmy o tym wszystkich autorów audycji, że czas koronawirusa, apel, żeby pozostać w domu, żeby zmienić sposób pracowania, został oczywiście przez nas wysłuchany. Większość rozmów, albo może wszystkie rozmowy będą telefonicznie, a tutaj w radiu grupa specjalna będzie czuwać i będziemy starali się Państwa informować przez cały czas. Tych informacji napływa bardzo, bardzo dużo. Pewno Państwo oczekują na to, żeby jak najszybciej ta informacja do Państwa dotarła i takie będzie przez ten czas koronawirusa Radio Wnet, bo takie mam wrażenie być powinno. Wiele rzeczy się zmienia. Zmienia się sposób nasz patrzenia i na życie. Sposób, codzienność się nam zmieniła, to i Radio Wnet też musi się zmienić. Tak będzie od poniedziałku, ale dzisiaj jeszcze w miarę normalny dzień. Jan Oleński wszedł do studia. Jan Oleński śledzi media niepolskojęzyczne, ale i polskojęzyczne również.
Tak, polskojęzyczny również. To taka pierwsza informacja, komunikat Ministerstwa Zdrowia. To właściwie nie medium, tylko no właśnie ministerstwo, ale jest informacja o 7 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą 2 osób z województwa podkarpackiego w Leżajsku, 1 osoby z województwa lubelskiego w Lublinie, 1 osoby z województwa dolnośląskiego z Wrocławia i 3 osoby z województwa łódzkiego z Łodzi. To taki najświeższy komunikat, czyli jest to łącznie 58 osób zakażonych i 1 osoba, która zmarła z powodu koronawirusa w Polsce. Ale teraz przenosimy się za granicę i tak jak już wcześniej wspominałem, koło godziny 8:00 premier Kanady Justin Trudeau i jego żona Sophie izolują się. Przez 14 dni będą w izolacji po tym, jak pozytywny wynik testu otrzymała właśnie żona pana premiera Kanady Justina Trudeau. Sam premier nie wykazuje objawów i będzie pracował z domu. Tymczasem w Chinach zgłoszono już teraz zaledwie 8 nowych przypadków. W Brazylii prezydent Jair Bolsonaro jest testowany i po tym, jak jego asystent okazał się mieć pozytywny wynik testu na koronawirusa. Tymczasem minister spraw wewnętrznych Australii Peter Dutton również pozytywny wynik otrzymał. Menadżer Arsenalu Mikel Arteta i zawodnik Chelsea Callum Hudson-Odoi są także zarażeni. Rynki azjatyckie zmieniają się, a Indie zawieszają handel na 45 minut. Singapur odmówił wjazdu niektórym podróżnikom z Europy. Kościół Mormonów zawiesza wszystkie swoje ceremonie, spotkania, celebracje na całym świecie, a Indie informują o pierwszej śmierci spowodowanej koronawirusem. Tym samym pierwsze przypadki zgłosiły kraje takie jak Kenia, Ghana i Gabon. Premier League i wszystkie mecze zostały przełożone. Gracze, którzy mieli pozytywny wynik testów, już teraz są izolowani, a władze zastanawiają się, jak zakończyć trwający sezon Premier League. Według World Travel and Tourism Council nawet 50 milionów miejsc pracy w turystyce może być zagrożonych z powodu wybuchu koronawirusa. Ostrzeżenie pojawia się w trakcie, gdy tysiące lotów międzynarodowych zostały odwołane, statki wycieczkowe zawiesiły działalność, a kraje wprowadziły mnóstwo ograniczeń dotyczących podróży. Jeszcze na koniec, zgodnie z raportem Reutera, brytyjska linia lotnicza EasyJet twierdzi, że pozwoli klientom przenieść loty na inną datę lub miejsce docelowe bez opłaty za zmianę. Linia lotnicza twierdzi, że zmiany dotyczą zarówno nowych, jak i istniejących rezerwacji do odwołania. To się pojawia po tym, jak prezydent USA Donald Trump zakazał wszystkim odwiedzającym ze strefy Schengen i Unii Europejskiej przylotów do Stanów Zjednoczonych.
Jan Oleński był wydawcą dzisiejszego Poranka Wnet. Dariusz Konkol zrealizował poranek, a w studiu Dublin jest już Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Cała ekipa, cała i zdrowa, i pełna sił, i pasji do tego, by zrealizować znakomite Studio Dublin.
Za chwilę Studio Dublin, ale zapowiedzmy, że specjalne wydanie programu papieskiego. Urodziłem się w roku 1920. Jutro ze studia w Dublinie. Jest tam już Piotr Dmitrowicz. I o godzinie 11:00 będziemy słuchać o tym, jak to było, jakie były wizyty i tak jest.
I to będzie, powiedzmy, 2-godzinny specjalny program. To już jest potwierdzone przez naszego szefa ramówki, Janka Brewczyńskiego. No i też, co ciebie ucieszy, bo taki specjalny motyw związany i z Bono, wokalistą grupy U2, i też będzie o tym specjalnym spotkaniu, kiedy Bono spotkał w Castel Gandolfo naszego świętego Jana Pawła II. No i ten epizod z okularami, ale to jutro po godzinie 11:00, sobotnią porą, na antenie Radia Wnet.
Czy zgodzisz się, żeby do studia Dublin przeniosł nas piosenka, którą dostaliśmy od Wojciecha Cejrowskiego o koronawirusie, bo to jest taka piosenka, która z jednej strony uczy wszystkich tych, którzy znają język hiszpański, jak zachować się w trakcie epidemii koronawirusa, a z drugiej strony też wprowadza w taki nastrój może troszkę lepszy. Co o tym sądzisz, Tomaszu?
Oczywiście, że się zgodzę. Miałem zagrać dzisiaj, bo już powstało kilka piosenek o koronawirusie, natomiast tak myślałem, że dzisiejszy poranek zakończysz tym songiem, który po raz pierwszy usłyszałem w poniedziałek, kiedy Wojciech Cejrowski i ty gwarzyliście sobie na ważne tematy też o koronawirusie. No i te programy, powiedzmy sobie szczerze, studiów naszych zagranicznych, no będą na antenie Radio Wnet, prawda? Bo
tak,
o tym też warto powiedzieć,
że... bo nie ma powodu, żeby ich nie było.
No właśnie, a w Irlandii spokojnie, powiem szczerze. Irlandczycy mają to dobre podejście, chociaż przed chwilą o tym będzie mówił Bogdan Ferenc. Młodzi Irlandczycy są pełni fantazji i mimo, że szkoły są pozamykane, to przed chwilą dostrzegł grupę 11-12 nastolatków raźnie idących w kierunku parku, nie przejmujących się koronawirusem. A to jest takie wyspiarskie, irlandzkie podejście do tego, co nazywa się quality of life. Krzysztofie.
Za chwilę Studio Dublin, a teraz...